Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna!
Dobry wieczór, Anna Rembas. Przed 2 laty w Gdańsku odbyło się pierwsze spotkanie rodzin Westerplatczyków. Przyjechało 11 rodzin, 4 wycofały swój udział na 2 dni przed przyjazdem do Gdańska. Rodziny spotkały się wtedy z przedstawicielami władz miasta, dyrekcją Muzeum II Wojny Światowej oraz z doktorem Andrzejem Dżycimskim, autorem wielu publikacji o Westerplatte. Rodziny wzięły też udział oczywiście w porannych uroczystościach w dniu 1 września oraz w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod siedzibę Muzeum II Wojny Światowej. Wtedy nie udało mi się porozmawiać z zaproszonymi rodzinami, ale w tym roku do takiej rozmowy doszło. Moim i Państwa gościem jest pan Tadeusz Zdunkiewicz, syn Westerplatczyka, Donata Zdunkiewicza, szefa Kancelarii Wojskowej na Westerplatte. Obok wypowiedzi historyków i ich najnowszych publikacji na temat 7-dniowej obrony Westerplatte słowa najbliższych mają szczególne znaczenie, bo są przesiąknięte emocjami, których w opracowaniach historyków próżno szukać. Zapraszam do wysłuchania audycji dokumentalnej Historia żołnierza.
Mama poszukiwała ojca przez Czerwony Krzyż do 40 roku. Dopiero w 40 ojciec przysłał telegram. I następny list 16 dopiero czerwca 40 roku, w którym zawiadomił, kto jeszcze żyje. A nazwisko ojca było imię Zdunkiewicz, a imię Donat. Przecież trudno zapomnieć w nazwiskach.
Donat, te na końcu.
Donat, jak Donata.
Dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
Staruszek Tadeusz Zdunkiewicz, 80 lat skończony. Od 45-6 Westerplatczyków wszystkich poznałem w domu.
Tak pan się przedstawia, staruszek?
No tak muszę, wie pan. 3 udary mózgu to już jest coś, to jest życiorys. 2 malarie.
Pana tatuś walczył na Westerplatte.
W ogóle był od 20 roku, był związany z organizacją Westerplatte w ramach komisariatu rządu. Proszę panią, urodził się w 1903 roku, a umarł w 59, przepraszam, 52 lata miał. Jak umarł? Za wcześnie umarł. No, ale Westerplatte przeżył wszystkich 4 dowódców, bo od początku był prowadził tajną kancelarię. Była oprócz tego wojskowa kancelaria, ale była z komisariatu rządu tajna kancelaria. Także praca ojca była na Westerplatte. Także znał wszystkich, i Fabiańskiego, i Sucharskiego. Kochana, tata uciekł z ujazdu przed maturą. W Tomaszowie ją kończył. I wtedy poszedł z Piłsudskim w wojsko. W jakiś tam, nie wiem w jakich komendach tam był. W każdym razie w tym wojsku zapoznał się z wojskowymi i tak mu się to spodobało, że wylądował w komisariacie wojskowym, w komisariacie Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku, w Wydziale Wojskowym. I tu spędził życie i tu się, że tak powiem, wyrobił na wojskowego kancelistę. Albo inaczej, ja w ogóle nazywam cały ten drugi wydział wojskowy, przedwojenny, po prostu wydziałem szpiegowskim. No trzeba tym Niemcom było dać jakoś. Nie mogli się panosić, proszę pani. I tam było paru takich sucharskich, miał wojsko. Wojsko to jest żołnierz, ale miał 30 przygotowanych po przeżyciach wojennych, wojskowych, frontowych żołnierzy. To był Gawlicki, to był Brukis, to był mój ojciec. No gdzieś tam się koło tego wojska plątali. No i oni stanowili ten trzon, co tu dużo mówić.
Pan miał ile lat w 39?
W 39 miałem 5 lat. I proszę panią, tak właśnie patrzę, jaka jest pamięć ludzka. Co człowiek może pamiętać, co było 30 lat? To tak jak z Biblią, ma pani napisaną 300 lat wstecz, a jest święta obowiązująca.
Ale ojca pan pamięta.
Ojca, proszę Pani, nie tylko pamiętam, ja jeszcze dużo z nim rozmawiałem i proszę Panią, dużo wiem rzeczy, które do dzisiaj dla mnie są nierozwiązane. Ani tego doktor Dziecimski nie rozwiązuje, ani powiedzmy szef IPN na Witominie w Gdyni. Proszę Panią, Wydział Wojskowy, Komisariat Rządu miał swoje wydziały. Wydział Polonii i Wydział Wojskowy, który tam miał swoje... I właśnie kancelaria, że niech Pani sobie wyobrazi, że z strony wschodniej mieliśmy Prusy wschodnie, a z strony zachodniej Prusy zachodnie. Przecież to była enklawa Polski w Niemczech, a Hitler nienawidził tak, że trzeba wyciąć, no i musiał być kontrwywiad jakiś. I nasi mieli taki dobry wywiad, że nie wszystko wiedział, dużo wiedział. Nasi wszystko też wiedzieli. Wiem, że na współpracowali z dworcem kolejowym, z pocztą. Po wojnie pierwszej uroczystości to nie obchodzili Westerplatczycy, tylko Westerplatczycy i pocztowcy. Bo te dwie placówki, tylko Westerplatte i poczta się broniła. Kolej nie miała się bronić. Kolej spełniała inne zadanie. Na przykład w Gdańsku u ojca mieszkali przed wojną mój kuzyn i z tejże samej wsi mieszkała nasza, no dziś byśmy to powiedzieli, służąca. Kiedyś opiekunka to była do małych. No 15 lat miała dziewczyna, co ona dużo mogła pomóc. Ale pomagała. No i ona, proszę Pani, jak matka z nami, z dziećmi wyjechała z bratem, to ona została pilnować mieszkania. Z tym, że Niemcy z 16 zajęli Gdynię, no i dali jej jakąś kartkę czy bilet i wychrzanie. I ona do tego ujazdu przyjechała. I mój Westerplatte nie istnieje, bo przecież z Gdyni widzieli wszyscy ludzie, mieszkańcy, wszyscy widzieli, jak się pali Westerplatte. Bo tam ta cysterna została rozpieprzona i to się palił. Tam nikt nie przeżył. Stąd gdańszczanin ani gdyniani żaden nie wierzył, że ktoś na Westerplatte przeżył. Ciotki, które, czyli siostry mojej mamy, które tu pozostały na wybrzeżu, nie wierzyły, że ojciec czy ktokolwiek przeżył. W 1934 roku, jak ja się urodziłem, ojciec, mieszkaliśmy do tej pory w Gdańsku i ojciec wybudował w Orłowie dom. W związku z tym wojskowi mieszkał u ojca dwóch kolegów z komisariatu rządu. Obok wybudował jego przyjaciel, pan Fedasz. Po jego i po ojca przyszli Szwaby, jeszcze wojny nie było. Bo już przyszli o pierwszej w nocy, bo nasza służąca, ta Zosia, była u nas w domu. I szukali ojca. I Fedasza jak wzięli, to śladu po nim nie było. Miał ojciec szczęście, że był na Westerplatte.
Miał 36 lat.
36 lat. To był urzędnik. Szef kancelarii wojskowej. No, to zaczął pracę właśnie w tym urzędowaniu.
A to była praca taka na Westerplatte tradycyjna, że on rano jeździł, po południu wracał, czy nie zostawał tam na noc?
Nie mam pojęcia, ale był codziennie. Wszystkie codzienne sprawy bez niego się nie obyły. Mógł nie wiedzieć, powiedzmy, nawet komisarz, czy tam był jego Wiśniewskim przełożony. To, proszę Pani, nikt nie wiedział tyle, co wiedział ojciec i Sucharski.
Tak. Zachowały się jakieś pamiątki po ojcu? Miał Pan okazję czytać je, rozmawiać?
Przedwojennych pamiątek nic. Mama, jak to przed wojną, głupi człowiek, wierzył w pocztę. Poczta załatwi wszystko. Złoto, papierośnicę złotą, jakieś tam inne rzeczy, dokumenty. Matka wsadziła w walizki, nadała na bagaż, a dzieciom wzięła poduszki pod głowę, żeby miały wygodnie. I pociąg w Koluszkach Niemcy zbombardowali i myśmy do ujazdu pieszo doszli. Na drugi dzień jakąś tam dorożkę mama wynajęła szukać walizek. Oczywiście nic nie było. Bo...
A ojciec na Westerplatte był równo przez 7 dni, potem dostał się do niewoli, tak?
A potem do niewoli to się tak odbyło, że zawieźli na Biskupią Górę, ojca zawieźli do szpitala, bo ojciec dostał... No przypadkowo, szczęście od Boga, że sam był złożony do strzału, bo dostał w zamek karabinu, rozpieprzyło mu zamek, ucięło dwa palce i czoło, był ranny. Także Niemcy go wzięli pierwszy co do szpitala, leżał w szpitalu, do niewoli się dostał do lazaretu i bardzo dobrze, bo właśnie mówię, major Słaby, wtedy kapitan, też tam pojechał, ponieważ znał perfekt Niemcy, to z Austriakiem, Niemcem wehrmachtowcem się dogadał, że właściwie ten Niemiec, te opieki nad rannymi, to zlecił Słabemu. I Słaby się nimi opiekował.
A w którym dniu ataku na Westerplatte to się stało? Ojciec został ranny?
W ostatni dzień. Także miał szczęście, bo dostał przed twarzą, dosłownie miał zamek i w ten zamek oberwał.
I trafił do szpitala, do niemieckiego?
I do niemieckiego. No już Gdańsk był już zajęty, już Gdańsk już był włączony do Rzeszy nawet. Ze szpitala trafia do niewoli, do tego lazaretu. I tam w Nazarecie z Gawlickim, Blukiszem, jeszcze ktoś czwarty, nie pamiętam, stworzyli drużynę sanitarną. I to polegało na tym, że na przykład umierał ktoś tam dzisiaj w nocy, to już jego porcja była na drugi dzień, nie wyciągali poduchy, poduchę już mieli, bo ci ranni ciężko to mieli poduszki miękkie, a oni mieli tam słomą wypychane.
Najpierw dostawali poduszkę.
Zorganizowali poduszkę i talerz zupy. To było najważniejsze. Głód był taki, bo tam też ojciec jeszcze był w czasie, kiedy już Francuzów też do tego obozu doładowali. Ja pamiętam jako szczeniak, dlatego człowiek tak jakoś trwale to pamięta, że Francuzi byli w niewoli tak niezaradni, że dosłownie z głodu po trzech dniach, czterech szaleństwa popełniali.
Ale to w tym samym szpitalu tam?
W tym samym lazarecie.
A ojciec jakoś sobie poradził?
A ojciec znał perfekt niemiecki. Jak Bałerzy brali ludzi, westerplatzików czy innych, do roboty, do pola, to tam wybierał. Ci, co umią doić krowy, to ci się na tym znał, bo ze wsi pochodził. To fryzjerów wybierał. Jak Bauer nie przyszedł z łapówą, coś do żarcia nie przyniósł, to gówno miał nierobotnika.
To ile czasu był w szpitalu ojciec?
Ojciec w szpitalu był tu koło tygodnia, jak ich wywieźli tam, to już pojechał jako chodzący ranny.
A gdzie dokładnie trafił? Gdzie ich wywieźli?
To było...
Prusy Wschodnie gdzieś?
Prusa Wschodnich. Dużo majątków było i dużo robotników potrzebowali ci Bałerzy, bo ciągle właśnie przychodzili po robotników i dzięki temu, że ojciec znał niemiecki, oni wiedzieli, że tu mają pomagiera takiego, że im albo dobrego, albo złego wybierze. A potem właśnie Słaby załatwił, że czterech weselplaczyków wyjechało, bo Niemcy bali się chorób zakaźnych jak ognia. No i proszę panią, na ten właśnie Słaby nauczył, że pamiętam jak dziś, zetrzeć szkło z butelki razem z cegłą i smarować z mydłem oczy. No i mieli jaglicę, czyli chorobę zakaźną. I tak wyszedł Blukisz, tak wyszedł Gawlicki, tak wyszedł Piotrowski. Jeszcze ktoś czwarty, nie pamiętam dzisiaj na pewno. Nie chcę zmyślać. No i oni się znaleźli natychmiast. Pierwsi wyszli z niewoli, tak nazwijmy. Austriak się zorientował, mówi Słabemu, ty nie kombinuj. No i Słaby chyba wtedy dopiero został wydalony do obozu oficerskiego.
A co z ojcem?
Ojciec właśnie w 40 roku przyjechał do ujazdu. A ujazd caluteńki był spalony. Proszę pani, tragedia była taka, że cały ujazd spalony. No i nasza rodzina z Dąkiewiczów, bo to tam z Piotrkowa, jeszcze skądkolwiek rodzina przyjeżdżała, bo na wsi jakoś przeżyją. No i myśmy nie mieli gdzie mieszkać, to zamieszkaliśmy w remizie strażackiej na scenie. Niech pani sobie wyobrazi, ile ma scenę metrów kwadratowych. To na scenie myśmy mieszkali z Dąkiewiczy 13 osób. Ja wiem, gdzie babcia, gdzie ciotka Hela, gdzie mama. Mogę wyliczyć do dzisiaj wszyscy, jak leżeliśmy. A proszę panią, a na widowni 70 osób. Trzy rodziny. Ćwików, Wochałów. Ktoś tam jeszcze był.
I tam mieszkaliście?
I tam mieszkaliśmy do czasu likwidacji getta. Wtedy się zwolniły mieszkania. Przykre to tak dzisiaj jakoś. No myśmy po żydowskim mieszkaniu przenieśli nas.
Ujazd, miejscowość koło Tomaszowa Mazowieckiego. To jest wasza rodzinna miejscowość?
Generalny guberstwo. Także widzi pani, z tamtych czasów, bo to wszystko się odnosi, tamte lata i dzisiejsze lata. Ja na przykład do 70 lat nie rozumiałem Kaszubów. Ja ich ciągle miałem za jakieś proniemieckie plemię, tak jak Ślązaków, za proniemieckie, Poznaniaków też, jakichś Volksdeutschów. A to ludzie byli przymuszeni. Tam w generalnej guberni Volksdeutsch to był zdrajca, kolaborant. Trzeba go utuć z widłami, zakopać gnojem. Takie było, no takie podejście. Polak tam Volksdeutschem nie mógł zostać, bo by go zatłukli raz, dwa. Burmistrzem mógł być tylko formisz, porządny burmistrz był, pan Schulz. Dzieci pochorowały, matka perfekt znała niemiecki, to wie pani, to tam sobie radę dawała. Żandarmeria była, ojciec wrócił z wujkiem, wujek wrócił też, jego brat z niewoli, bo on tam walczył na południu w Rzeszowskim.
Czyli ojciec wrócił stosunkowo szybko, do ujazdu.
Do ujazdu, nie... Mało z tego, proszę, jak daleko ten wydział wojskowy był, że tak powiem, zmobilizowany na czas wojny i czas późniejszy. Już wtedy z Warszawy przyjechał pracownik też komisariatu z drugim pracownikiem Domosławskiej, Kulka, Kulkowski on się nazywał. Proszę panią, żeby nie wracał do Gdańska, bo tam Niemcy już tłuką. I rzeczywiście jak wrócił w 1941 Duzik, który walczył, też z ujazdu był, z dwoma synami walczył na Westerplatte, to mówił, Donat, nie ma mowy, wszystkich Polaków w Gdańsku rżną. I rzeczywiście dwóch gdańszczan, którzy pracowali na Westerplatte, to Niemcy, bo on był jako brygadarz Stutthofu, czyścił Westerplatte. Także, wie pani, opowiadał, jak to wyglądało. No to myśmy wszyscy słuchali jak durnie. No i już przyjechali z Warszawy Kulka i Domosławski, żeby nie wracać, żeby się tu schować. No i ojciec jakoś tam przy pracy na roli uchował z wujkiem.
Do końca wojny tam byliście?
Do końca wojny. W 1945 roku, proszę państwa, z pierwszym transportem rosyjskim jadącym do Gdyni ojciec się zabrał. Jak w Gdyni na Wielkim Kasku kazali ruskim most reperować, to się przez górki prosto do domu. Dom był czyściutki, umeblowany. No ojciec, ponieważ to był taki gdańszczanin zapalony, to w Sopocie był wojewódzki urząd ziemski, był w Sopocie. No i wojewoda jakoś chyba albo go znał sprzed wojny, albo tam go wkręcili. Ojciec został pełnomocnikiem rządu do spraw osiedlenia na Żuławach.
Jaka funkcja ważna?
Proszę panie, nieważna, bo był tylko na etacie sekretarza gminy. Funkcja ważna, ale ciekawa dlatego, bo ja jako Szczeniak też to pojąłem, bo na te ziemie odzyskane pchała się hołota z całej Polski. A to pasy transmisyjne, a to silniki, a to żyla. Co się dało ukraść, to wywozili. Wrzeszowskie, włoskie, no tego ujazdu też przywozili.
I przyjeżdżali na szaber.
Na szaber. I ojciec pilnował. Jak widział, że to gospodarz przyjechał, to dostawał dobre gospodarstwo. Do dzisiaj jest gospodarstwo, które ja powiedzmy z nazwiska pamiętam, bo z córką ich się kolegowałem i z synami. No tam wie pani remiza i tylko jakieś tam odczytki były powojenne. Pamiętam pierwsze żniwa zbóż jeszcze po Niemców posianych, lokomobile, myszy na Żuławach. To nie jest przesada w tym filmie. Sami swoi, to tyle tych mysz było. Pan sobie nie wyobraża.
A jeszcze wracając do taty, on pełnił tą funkcję do końca wojny?
Nie. Nie do końca wojny. W 1945 ja z matką przyjechałem do Orłowa. Ja i brat poszliśmy do gimnazjum, do jezuitów. Ja poszedłem do niższych klas, były tak zwane wyrównawcze, A, B. W każdym razie, mimo że brat był ode mnie starszy o 2 lata, maturą żeśmy się dogonili.
Wojska niemieckie zajęły Częstochowę. W walkach powietrznych strąciliśmy 14 samolotów nieprzyjacielskich przy stracie 3 własnych. Westerplatte walczy. Po ciężkich bojach zmuszeni byliśmy opuścić Grudziądz i Bydgoszcz.
Gdzie są te wszystkie dokumenty, które miała w swoich zbiorach pani Górnikiewicz dotyczące Westerplatte?
Miała, proszę panią, końcówkę do biblioteki panu z zastrzeżeniem 20 lat po śmierci. Po jej śmierci można wejść.
Na Wałowej w panie, w Polskiej Akademii Nauk, w bibliotece.
I żaden historyk, nikt nie może, tylko może ubolewać, że takich paru idiotów do takiego stanu doprowadziło.
Czyli 20 lat po jej śmierci będzie można do tego zajrzeć?
I proszę panią, są dokumenty stricte wojskowe, rozkazy, do których dostęp jest, bo ona ich nie miała, bo ona się interesowała losami, historią każdego człowieka. Ale powiedzmy wojskowych niuansów, bo te wszystkie akta są, proszę panią, Niemcy zgarnęli do siebie, a potem od Niemców Ruski zgarnęli z Modlina, bo one w Modlinie się znajdowały i są w Rosji. Także zanim to się wyjaśni, to jeszcze ten biedny Dzycimski będzie miał brodę do kolan. Dzycimski, proszę panią, jest jedyny logiczny, ja w ogóle logiczny są 4 artykuły do tej przez 180 lat. To jest teraz taki jakiś młody człowiek robił doktorat z Muzeum Marynarki, nie Marynarki, tylko miasta Gdańska albo II wojny światowej, nazywa się pan Szkudliński, Dzycimski i proszę panią, teraz był pan Michalec, Robert, jakiś redaktor w Poligonie, bardzo, bardzo solidny artykuł napisał, nie mam go tutaj. To jest 2 numer Poligonu z tego roku, to pani przeczyta. Absolutnie pani wyjaśni stosunek Sucharskiego, jaki mógł być. Nie jaki był, tylko jaki mógł być. Ten za co innego odpowiada, ten za... Te tajemnice, które znał Sucharski, nie mógł znać Dąbrowski. To zupełnie inny typ ludzi. Typy inne szkolenia mieli. Do innego byli czego innego przygotowani. Powiedzmy, pewno, że ci pisarze typu Roszko, typu Borowiak, wychodzi im to, bo kapitan Dąbrowski był wcześniej na Westerplatte, a Sucharski przyszedł potem i został komendantem. To się, a co innego jest komendant, a co innego jest, proszę panią, wojskowy zarządca. W wojsku nie ma, jest stopień starszy, młodszy. Jak starszy ginie, to młodszy może go zastąpić. Plutonowy może, powiedzmy, dowódcę kompanii zastąpić. Ale dowódca kompanii generała, dopóki generał będzie chodził, trzymał się, nie ma prawa.
A co panu wiadomo na temat tego załamania psychicznego pana, proszę majora? Panią,
stoi milion razy, żeśmy w domu opowiadali. Cywilów było trzech i trzech wojskowych. W tym, jak on ich zewezwał, poddajemy się czy nie. Ojciec był w tej trójce właśnie. Był Gawlicki, który niby miał wywieszać białą flagę. No i proszę pani, i to wszyscy, ja tą rozmowę słyszałem 100 000 razy. Dyskusja, jakbyśmy to nazwali, awantura, nie wiadomo o co chodzi, no wymiana ostra zdań. Nigdy w życiu Sucharski nie wydał rozkazu o poddawaniu się drugiego po tym nalocie. To był rzeczywiście załamanie straszne. 2 września. Proszę panie, samoloty zbombardowały, ludzie rani, pająkowi wychodzą flaki na zewnątrz, słaby się męczy jakimiś nożyczkami, to spina. Bóg wie jak robią, nie wiadomo co. Cuda nie widać. Potem gnije dosłownie pod ścianą. No jak nie poddać? Gnije, proszę panią, tych rannych tam było takich na wykończeniu 17. No to no trzeba było, a 50% załogi była ranna w ten czy inny sposób. A 17 umiera zdychających, nie umierających, zdychających w tragicznych warunkach.
Rozumiem, to ten ostrzał pancernika, tak?
To wszystko, co zostało po wszystkich działaniach. Wszyscy myśleli, że jak pokazały się kanonierki niemieckie, że to Anglicy jadą. Jedynie Sucharski wiedział, że nie. Jedynie Sucharski. A Dąbrowski pojęcia o tym nie miał. Żołnierze o tym pojęcia nie mieli. Anglicy nam z pomocą idą. Anglicy nas tak mieli w dupie, jak dzisiaj mają, proszę pani, Ukrainę. W ogóle tam nie wejdzie żaden Zachód, nigdy w tę stronę nie przyjdzie. Proszę panią, Duzików dwóch przeżyło Westerplatte, walcząc. Ja z tym Ryśkiem potem też po wojnie, to już był mój kolega, a Heniek był jego brat młodszy, był moim kolegą, też na ty. No i 100 razy rozmawialiśmy po wojnie o tym. 100 razy, jak oni ten moment pomocy, proszę panią, zbawienie widzieli w tych krążownikach, które za chwilę ich ostrzelały. Taki był efekt.
Czyli z tą flagą?
Jak? Bzdura, wymysł, wymyślił pan Roszko w pijanym widzie. Powtarzam to głośno, z akcentowaniem, wymyślił pan Roszko.
No bo tak właśnie się przedstawia, że drugiego dnia się załamał, wywiesił flagę, proszę dowództwo pani, przejął Dąbrowski.
Niech pani właśnie przeczyta ten artykuł pana Mich. Otóż sobie specjalnie nazwisko zapisałem, żeby nie zapomnieć.
Co roku pan jeździ na Westerplatte?
Co roku jeżdżę.
A pana tata w jakim stopniu był tam?
Proszę panią, zwykły legionista. 23 dostali mundury i właśnie wtedy dostali wypłaty ci cywile, bo tam było 30 cywilów przeszło. Elektrownię prowadził Gawlicki, Blukis tam prowadził też, w elektrowni był. Duzikowie to byli tam stolarzami, ale wszyscy dostali karabiny. Wszyscy dostali karabiny i mundur, a ponieważ drugi brat Gduzik był w czasie wakacji, ten młodszy Heniek, to Sucharski go wziął za dupę, wyrzucił, bo mówi, za młody, za mały jesteś do munduru.
Ale pana ojciec mundur dostał.
Musiał.
Jak to jest być synem Westerplatczyka?
Proszę panią, nijak, no bo koledzy więcej wiedzą od moim ojcu jak ja.
Ale ojciec rozmawiał z panem o Westerplatte.
Proszę panią, to wszyscy z tych rozmów, to ja wiem jedną. Taki łeb miałem napakowany, bo ja byłem powojennym chłopakiem, gdzie rozbrajaliśmy tutaj całe, powiedzmy, Orłowo, bo tu był taki fajny, bateria niemiecka stała z pociskami i ja w tej bandzie młodszych należałem do rozbrajania. No to jak oni rozmawiali? Proszę pani, to była przecież nawała. Teraz pisarze mówią, a bo tylko 3 ataki były. Proszę pani, 3 ataki. Jak policzy się batalie, to były 3. No ale jak Westerplatte leży jak na patelni, jak na tym stole, a tam zwierz w przeciwnej stronie są wstrzeleni, to kto się mógł ruszyć? Ciągle była szczelina. Proszę pani, wiem, co to jest wojna, bo ja trzecią wojnę przeżyłem właśnie w Angolii w 70-80 roku.
No tak czy owak przeżyli piekło na Westerplatte.
Proszę Panią, to było jedno wielkie piekło. I Sucharski był najmądrzejszy z nich wszystkich. Niech się schowa, Dąbrowski był wspaniały człowiek. Ja wiem, bo potem się widywaliśmy wiele razy. Po 57, jak przyjeżdżał ojciec już słaby, ale jeszcze się widywali i zawsze sobie, no byli dopiero po wojnie na ty.
Czyli kontaktowali się z komendantem.
No, 55, 6 i 7, akurat to był czas, kiedy tam do różnych komandorów się czepiali. No to tak i Westerplatczycy prosili go, no żeby coś interweniował. Co on mógł biedny zrobić? No interweniował, ale wpadł raczej w alkoholizm jak w pomoc, bo nie dał rady. Już proszę Panią Staniewicza, ja pamiętam dobrze, też komandor Staniewicz taki był. No wzięli, zamknęli, rozstrzelali. Jakąś bandę mu tam wymyślili, tu właśnie, tu koło sądu tego wojskowego. Tu go trzymali, tu mu wdali w dupę, przyznał się. Zresztą syn jego ze mną maturę kończył, to tym bardziej się znaliśmy. Także na pogrzeb jeździłem do Warszawy, na zaduszki, jak się dało. No pochowali go nie wiadomo gdzie.
A pana tato, jak po wojnie sobie ułożył życie?
A proszę powiem, po wojnie no był dalej dobrym urzędnikiem. Właśnie pracował tam nad w tym Suchym Dębie, to tu jest na Żułach blisko. Pamięć po nim tam, tylko perfikosy mogą go pamiętać, taki drugi Kurczak, bo to byli prawdziwi rolnicy. Ja zresztą jako szczeniak też już się wyrabiałem, bo miałem psa. Do tego psa 3 razy handlowałem, raz za gołębie, raz za kurę, a ten pies zawsze wracał, aż w końcu zginął.
A tata?
A tata, proszę Panią, tym sekretarzem był do 1946 i wrócił tu do Gdyni, pracował w Społem. Dlaczego? Bo w Społem nie płacili pieniędzmi, tylko płacili jajkami, masłem, cukrem, mąką. A to był pieniądz. To był pieniądz. Za to mogła Pani wszystko mieć.
A zmarł w roku?
W 59.
Na płuca, tak?
Na raka płuc. Znaczy zdążył być operowany. Ja akurat z akademią w tym czasie współpracowałem już jako lekarz weterynarii, więc miałem kolegów, którzy, tak powiem, dopatrzyli. No nie cierpiał dużo, bo miał przerzuty mózgowe, dlatego stąd były takie jego pogodne nastrój do końca. Generalnie, mówię, jak wykończył się Pająk, wykończył się Gawlicki, no to właśnie ktoś musiał to przejąć. I dobrze, że znalazł się taki nawiedzony, dzisiaj się mówi pozytywnie zakręcony, jak pani Górnikiewicz. A przez przypadek, bo była na spotkaniu na Westerplatte i tam się, no gdzieś to opisuje zresztą. No i od tej pory, jak zamieszkała, miała tylko krok do Westerplatte, to proszę Panią, tak daleko się zajęła, że wszystkie życiorysy po kolei, a te chamy zaczęli mówić, że ona z tego profity jakieś miała, bo książki pisze, to zarabia.
A tak na Westerplatte nie korci kiedyś pojechać samemu?
Proszę Panią, ja jeżdżę, 2-3 razy do roku jeżdżę. Śmieją się ze mnie w rodzinie, bo jestem kaleka, jak Pani widzi, z laską, ale 3 godziny mi to zajmuje. Jeżdżę. I sobie tam pogadam.
Z ojcem?
Przy grobach. Mało z tego, nie wiem, czy Pani wie. Wszystkie groby Westerplatczyków na Srebrzysku, Blukisa, Gawlickiego, były niszczone. Ani jedno nie został wyjaśniony, kto to niszczył.
Dlaczego i kto niszczył?
Nie, proszę Pani, ja podejrzewam, tak jak przed wojną, czwartą kolumnę. Durni, górny, którzy się zjednoczyli, bo proszę Pani, oni niszczyliby, powiedzmy, wujka Blukisa 3 razy. 3 razy. Dopiero jak zniszczył napis Westerplatte, jest święty spokój.
Uwaga, uwaga, nadchodzi. Ko ma 47. Lo ta 23. Ko ra 18.
Bohaterem audycji dokumentalnej zatytułowanej Historia żołnierza był syn Westerplatczyka Tadeusz Zdunkiewicz. I jeszcze mała poprawka. Dzisiejsza audycja, wspomnienie Tadeusza Zdunkiewicza o ojcu Westerplatczyku, miała być emitowana w ubiegłą środę, 3 września, ale mały błąd przesunął ją do emisji na dzisiejszy wieczór.
tych, którzy przed tygodniem czekali na historię żołnierza opowiedzianą przez syna Westerplatczyka, przepraszam. Mam nadzieję, że ubiegłotygodniowa audycja z udziałem doktora Andrzeja Dżycińskiego, autora wielu publikacji na temat obrony wojskowej składnicy, i pana Grzegorza Jedlińskiego, z którym odwiedziłam historyczną wartownię numer 1 na Westerplatte, jakoś państwu tę moją pomyłkę zrekompensowała. Dziś to już wszystko. Kłaniam się, Anna Rembas i realizator Stefan Kotiuk. Dobranoc.